wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Chwała Jezusowi. Ja chciałbym, przyjaciele, dzisiaj właściwie kontynuować tylko to, czym Bóg dotknął moje serce we wtorek. Chciałbym dzisiaj więcej znowu powiedzieć o Duchu Świętym. Wtorek, kiedy mieliśmy modlitwę, wiele modliliśmy się o to, aby nasz zbór doświadczył wylania Ducha Świętego i zdecydowanie widzimy, że to jest to, czego najbardziej potrzebujemy, to jest wylanie Ducha Świętego w naszych czasach, w okolicznościach, w których żyjemy, w tych dniach ostatecznych, w których przyszło nam żyć i w naszym życiu, kiedy chodzimy w naszych słabościach, w naszych smutkach, w naszych niedomaganiach, najbardziej potrzebujemy działania Ducha Świętego. Jeżeli Bóg w ogóle w jakikolwiek sposób będzie działał w Kościele, w czasach, w jakich żyjemy, to będzie to w Duchu Świętym i tylko w Duchu Świętym. W żaden inny sposób. Nikt z was nie może pokazać w Biblii innego sposobu działania Boga w Kościele w naszych dniach, jak przez Ducha Świętego. I to jest coś, co Bóg chce, abyśmy wiedzieli, abyśmy za tym stali. Chciałbym dzisiaj mówić właśnie o Duchu Świętym w Kościele. Powiem wam pewną sytuację, zupełnie niezwiązaną z Kościołem i z Duchem Świętym. 1 listopada 2011 roku na lotnisku Okęcie w Warszawie lądował jeden z największych Boeingów, tylko jeden jest jeszcze większy od tego, 767. To jest ten duży, ale nie ten największy, bez rozłożonego podwozia. To było dokładnie 2 lata temu, 2011 rok, 1 październik, 263 bodajże, jeśli dobrze pamiętam, osoby na pokładzie. I ten wielki samolot, podchodząc w Warszawie do lądowania, nie mógł otworzyć podwozia. I właściwie nigdy nie udało się, żeby bez podwozia samolot mógł wylądować. Po prostu koła się nie wysunęły. Za sterami siedział oficer lotnictwa polskiego, w randze kapitana, który stał się sławny, kapitan Wrona. Niektórzy śmiali się, że może nazwisko ma Wrona, ale lata jak orzeł. Dlatego, że posadził tego wielkiego Boeinga bez podwozia i media to sfilmowały. Wiecie dlaczego? Dlatego, że wszyscy wiedzieli, że tak ogromny samolot idzie w kierunku z Warszawy, kończy mu się paliwo i musi usiąść. I wiedzieli, jaki to jest gigant, ile ma ludzi na pokładzie. I media się spodziewały, że coś sfilmują. Okazało się, że ten samolot wylądował bez kół, trochę ognia się pojawiło, ale bardzo szybko zgaszono. Ani jeden człowiek nie ucierpiał, nie było nawet jednego rannego. I wtedy, kiedy w telewizji pytano różnych fachowców na temat, jak to jest możliwe, że tak wielki samolot mógł ktoś posadzić, to jeden z amerykańskich pilotów, który stał się sławny przez to, że lądował na rzece Hudson innym razem, powiedział, tego mógł dokonać tylko jeden człowiek. I to był ten człowiek akurat za sterami. Tego się nie dało dokonać. Jest to prawie niemożliwe, a jednak to dokonał. I przyszło mi do głowy, wiecie, to jest kapitan, który został bohaterem, a ja dzisiaj powiedziałem, że chciałbym mówić o Duchu Świętym i oczywiście nie chcę porównywać Ducha Świętego i kapitana lotnictwa, czy nie chcę porównywać człowieka z Bogiem, ale chcę wam powiedzieć, tylko Duch Święty może posadzić was we właściwym miejscu, we właściwym czasie, doprowadzić w nas do celu, pomimo naszych wszystkich wad, problemów, awarii, uszkodzeń, tego wszystkiego, czym jesteśmy zranieni, uszkodzeni, zawiedzeni, poranieni, nie wiem, co my jeszcze wymienić. Tylko Duch Święty jest w stanie nas posadzić. I musimy oddać stery Duchowi Świętemu. Myślę, że jesteśmy trochę podobni do tego samolotu, że każdy z nas, kto sobie na zdrowy sposób zda sprawę, jak wygląda nasze życie, w jakich czasach żyjemy, jak wygląda sytuacja w Kościele w dniach ostatecznych, będzie musiał powiedzieć, chcę oddać stery Duchowi Świętemu. Tylko Duch Święty może to poprowadzić. Wiecie, Duch Święty zawsze wskazuje na osobę. To jest osoba, która zawsze wskazuje na Jezusa. My wierzymy w Boga. Mówimy, wierzymy w Boga. Wierzymy, że Bóg jest Trójcą. Wierzymy, że jest Ojciec, Syn i Duch Święty. I często o Duchu Świętym mówimy, że jest to Duch Boży. Albo mówimy, jest to Duch Chrystusowy. Albo mówimy właśnie Duch Święty. Za każdym razem to jest ten sam Duch Święty, nasz Bóg. I wiecie co? Nie pozwalając działać Duchowi Świętemu, nie pozwalamy działać Bogu. Jeżeli zabronimy działania Ducha Świętego w naszym zborze, to nie pozwolimy Bogu działać w naszym zborze. Jeżeli zabronisz działania Ducha Świętego w twoim życiu, to nie pozwolisz działać Bogu w twoim życiu. Jeżeli zabronisz działania Ducha Świętego Bogu w twoim życiu, to Bóg nie ma żadnej innej możliwości, aby w twoim życiu działać. To jest ta możliwość, to jest ten sposób, ta droga, prawda i życie, którą przewidział Jezus, o której nas pouczył, o której nas uprzedził, na którą nam kazał czekać i której się nam kazał spodziewać. Duch Święty, nasz Bóg, nie pozwalając Mu działać, nie pozwalamy działać Bogu. Pozwalając Mu działać, otwieramy się na Boga. Nasłuchując, oczekując na Niego, oczekujemy na Pana. Zamykając się na Niego, zamykamy się na Boga. Brak Ducha Świętego, chcę Wam bardzo jasno powiedzieć, to jest równoznaczne z brakiem Boga. I teraz nie chodzi, wiecie, o jakiś umowny, kulturalny termin. W naszych czasach wszystkie kościoły mówią, mamy Ducha Świętego. Możecie iść do kościoła, gdzie kaznodzieja po nabożeństwie pali papierosa i też wam powie, że mają Ducha Świętego. Możecie iść do kościoła, gdzie ludzie się kłócą między sobą, nienawidzą, nie wybaczają i też wam powiedzą, mamy Ducha Świętego. Ja nie mówię teraz o jakimś kulturalnym terminie. Mówię o fakcie działania Ducha Świętego w naszym osobistym życiu, który prowadzi nas i uzdalnia nas do tego, byśmy żyli jak Jezus. Kościół został postawiony na tym świecie, kiedy go Pan Jezus zostawiał, aby ratował grzeszników. Amen. Został postawiony, aby głosić przez niego Ewangelię, aby ludzie usłyszeli Ewangelię. Dopóki w kościele nie nawracają się nowi ludzie, a są w nim jedynie starzy ludzie, którzy zawsze w nim byli, to oznacza, że kościół jest zepsuty, skorumpowany i nie działa według tego, jaki plan ma Bóg. Bóg ma plan, aby przez Kościół nawracali się ludzie, aby grzesznicy słyszeli Ewangelię i mogli przyjść do Boga. To jest Boży plan dla Kościoła. Jezus powiedział, że musi odejść, ale powiedział, że pośle Pocieszyciela. Jezus nauczał nas, że ten Duch będzie wprowadzał w prawdę, że będzie przekonywał o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, że będzie działał w dniach ostatecznych. I coraz bardziej sobie uświadamiam, że chcę być tą osobą. Powiem wam, że w ostatnich dniach szczególnie modlitwy i zachęta mojej żony kochanej wpłynęły na mnie. Kiedy zamartwiałem się wieloma sprawami w zborze. Kiedy modliłem się i kiedy widziałem czasami brak efektów w moim życiu, ona pierwsza powiedziała mi, zapomniałeś, że jest Duch Święty. Zapomniałeś o Nim. I zacząłem się zastanawiać i patrzeć chcę na Kościół i nie chcę zapominać. Dziękuję Bogu, że Bóg czyni nas dwóch, że kiedy jesteśmy razem, możemy sobie przypominać. Wiecie, Bóg powołał nasz Kościół, abyśmy byli ratunkiem dla grzeszników. Wierzycie w to? Bóg powołał nasz Kościół, byśmy byli ratunkiem dla grzeszników. Pytanie, czy jesteśmy? Wiecie, kiedyś Keith Green, piosenkarz, i wspaniały poeta powiedział takie słowa, że Kościół miał być łódką ratunkową, która będzie ratować grzeszników z odmętów wody, a stał się luksusowym statkiem pasażerskim pełnym obrażalskich ludzi, którym wszyscy przeszkadzają. I my musimy pilnować, byśmy byli łódką ratunkową. Gdzie łódź ratunkowa jest kierowana zupełnie innymi przesłaniami, innymi motywami niż luksusowy liniowiec, luksusowy statek pasażerski. Zgodzicie się? Łódź ratunkowa płynie w najgorszą burzę, w najgorsze miejsce, żeby co robić? Żeby z wody wyciągać ludzi, ratować. Idzie w najgorsze miejsce, tam gdzie jest największa burza. Nie oczekuje, że będzie zawsze świeciło słońce, bo to jest łódź ratunkowa. Jej zadaniem jest ratownictwo morskie. Widziałem takie statki ratownictwa morskiego w portach, jak stały. Widziałem je w Kołobrzegu, widziałem je w Gdańsku. Pisało ratownictwo morskie. Na plaży widać, jak mają małą łódkę. Oni są po to, żeby ratować, żeby wyciągać ludzi. Luksusowy statek pasażerski, on ma inne zadanie. Żaden luksusowy statek pasażerski nie płynie tam, gdzie jest burza, tylko płynie zawsze tam, gdzie świeci słoneczko. Tam, gdzie jest ciepło, gdzie są palmy, gdzie jest wygodnie. Po statku pasażerskim przechadzają się dumni ludzie, którzy zapłacili za swój bilecik i ich nie interesują wasze problemy. Oni są właśnie na urlopie, oni mają dobry czas. Jeśli na statek pasażerski wejdzie ktoś brudny, nieprzygotowany, nieumyty, to go wyrzucą. Kościół ma być łodzią ratunkową. Nie możemy stać się wielkim pasażerskim okrętem, gdzie będzie siedziała grupa egoistów, która będzie skupiona na swoich sprawach, kiedy Duch Święty jest bardzo zasmucony, gdy nie będziemy Kościołem, który wyciąga grzeszników z wody. Są dwa wyjścia. Albo nie robimy to, co powinniśmy robić jako Kościół i nie wyciągamy grzeszników z wody, albo nie ma nikogo do zbawienia i wszyscy świetnie się mają i idą równo do nieba. Jak myślicie? Kościół ma być ratunkową łódką, a stał się luksusowym liniowcem, jak powiedział Keith Green. I ja myślę, że czas jest, aby w naszych modlitwach, w naszych troskach, w naszych przeżywaniach o zbór, o to, co wniesiemy w następne lata, jaką historię zapiszemy jako Kościół. Kto dzięki Twojemu życiu pozna Pana Jezusa? Czas, abyśmy się zaczęli o te rzeczy modlić. W Ewangelii Jana, 14 rozdział chciałbym przeczytać, 15 do 18 wersetu przeczytam dla zachowania kontekstu, chociaż interesuje mnie właściwie jedno zdanie, które momentalnie, myślę, wyłapiecie i zrozumiecie, o które zdanie mi chodzi. Czytałem to samo słowo na modlitwie we wtorek. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Co Jezus tutaj mówi? Jezus mówi, że musi odejść, czy że nie musi odejść? Że musi odejść, tak? Ale mówi, że zostaniemy sami, czy że będzie z nami? W jaki sposób mówi, że da nam ducha prawdy, Ducha Świętego, Pocieszyciela. Inne słowo, Jana 14, parę wersetów niżej zjedźcie. 24, 26 werset, Pan Jezus dalej naucza. Kto mnie, najpierw Jezus mówi w 20 wersecie, że kto go miłuje, ten jego słów przestrzega. Potem w 24 mówi, kto go nie miłuje, ten jego słów nie przestrzega. Ale tu dodaje coś ważnego. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. To wam powiedziałem z wami przebywając. Teraz na chwilkę przerwijcie czytanie. To jest ta rzecz, którą zauważyliśmy na modlitwie i którą chcę tu głośno powiedzieć. Jezus powiedział, że kto go miłuje, będzie postępował według tego, co on chce. Amen? Kto go nie miłuje, nie będzie postępował. I wiecie, w sercu człowieka może się pojawić strach, jak, w jaki sposób ja mam postępować według tego, co Bóg objawia mi w Słowie. Wysłuchałem w życiu 1000 kazań, doświadczyłem setek różnych rzeczy z Bogiem. Jak to wszystko zapamiętać? Jak według tego żyć? Jezus teraz dodaje najważniejszą część. Jeżeli nie wiesz jak, to są dla ciebie wersety. To są wersety z pocieszeniem i z obietnicą dla każdego z was, którzy dzisiaj siedzicie na krześle w tym kościele. Jest Duch Święty, żywy Bóg, który chce przyjść do twojego życia. I nie mówimy teraz o nawróceniu. W nawróceniu Duch Święty bierze udział. My teraz nie mówimy o nawróceniu, zaraz do tego wrócę. Jezus mówi o czymś zupełnie innym tutaj. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Jezus mówi tutaj do ludzi, z którymi był, którym coś powiedział, którzy chcą się uczyć, którzy chcą go naśladować. My tutaj nie mówimy teraz o nawróceniu. Ale do tego wrócę później. Widzicie, jeżeli na świecie powiecie o Bogu, to ogólnie właściwie nikt się nie gniewa, jak się mówi o Bogu. Jak się powie Pan Bóg, no Pan Bóg to jest w porządku. Także ogólnie o Bogu wie cały świat. Kiedy ludzi się pytasz, czy są wierzący, no to nawet taki człowiek, który kradnie, poniewiera się, oszukuje, kłamie, on i tak wam powie, no wierzy w Boga. Mało tego, w Boga wierzy, a nawet o Bogu wie, nawet sam diabeł, wiecie o tym? Diabeł też wie o Bogu i możemy powiedzieć, wierzy w Niego, a nawet więcej niż wierzy. O Jezusie już nie każdy będzie z wami rozmawiał. Ale to jeszcze ludzie cierpią. O Jezusie głosimy Ewangelię, śpiewamy pieśni, Jego naśladujemy w Jego nauczaniu, w Jego słowach poszukujemy drogi, prawdy, w Nim jest życie, w Nim odnajdujemy sens życia. On jest naszym Zbawicielem, naszym Panem i naszym Królem. Ale chcę wam powiedzieć, w XXI wieku dzieją się dwie rzeczy skrajne w kościołach na całym świecie, które obserwuję. W jednych rejonach świata Duch Święty zostaje całkowicie zapomniany na rzecz liturgii, tradycji, porządku kościelnego, takiego w sensie tym razem negatywnym chcę powiedzieć, bo może też być porządek w sensie pozytywnym. Wiecie, Duch Święty jest zapomniany, a w innych częściach świata Duch Święty potrząsa Kościołem i czyni wspaniałe rzeczy. Codziennie na świecie nawraca się 60 tysięcy ludzi. W wielu krajach islamskich, muzułmańskich, w Ameryce Południowej, w Afryce, w Azji, a nawet w niektórych miejscach w Europie i w Ameryce Północnej Duch Święty w potężny sposób działa. Kościół jakby coraz bardziej dzieli się na Kościół prowadzony duchem i Kościół prowadzony literą. Duch Święty w wielu miejscach został zapomniany i myślę, że w sercach wielu ludzi w naszym środowisku, w naszym zborze również został zapomniany. Jest traktowany trochę jak złe towarzystwo. Wiecie, często kiedy się mówi Bóg, ludzie mówią amen. Kiedy się mówi Jezus, ludzie mówią amen. Kiedy się mówi Duch Święty, ludzie mówią uwaga. Wiecie dlaczego? Diabeł najbardziej zaatakował w tym miejscu, ponieważ wie, że Duch Święty nam jest najbardziej potrzebny. Jeżeli chciałbym, abyście, jeśli bym was nienawidził i chciałbym, byście nie mieli tego, co potrzebujecie, to starałbym się najbardziej ośmieszyć to, co potrzebujecie. I poprzez wariatów, fanatyków, różne wygłupy, poprzez to, że ludzie zrobili sobie z Ducha Świętego pośmiewisko i rozrywkę, wielu nawet porządnych chrześcijan, takich, którzy może by chcieli, mówią, my lepiej z tym nic nie chcemy mieć wspólnego. Chcę wam powiedzieć, nigdy tak nie mówcie o Duchu Świętym, ale zacznijcie w modlitwie otwierać wasze serce, wasze dłonie podnosić, otwierać wasze całe wnętrze i prosić, przyjdź Duchu Święty do mojego życia. Nie patrzcie na różnych wariatów, nie patrzcie na różne skrajności, na przesadę w różnych rzeczach. To nie ma znaczenia. Nikt was o to w wieczności nie będzie pytał. Ale dziś, tu i teraz, jako Kościół, potrzebujemy Ducha Świętego. A Duch Święty często został zapomniany, odrzucony. I mówię, jest traktowany jak złe towarzystwo. Jest traktowany jak taki chłopiec z osiedla. U nas był taki chłopiec na osiedlu. Jak wychowaliście się w blokach, to na pewno też taki chłopiec był, o którym rodzice mówili, że nie chce, żebyś się z nim bawił. I Duch Święty jest często kimś takim w wielu zborach. W wielu zborach boimy się głośno pomodlić. Boimy się wszyscy naraz pomodlić. Chcę wam powiedzieć, są dwa rodzaje modlitwy. Jeden to jest ten, który stosujemy, kiedy modli się raz ten brat, potem ta siostra, potem ta siostra. I to jest ta modlitwa, którą w pierwszym kościele modlili się ludzie, aby, wiecie dlaczego tak się modlili? Aby ten, który mówił, jakby ustalał, o co się modli, a inni słuchali i w duszy mówili amen i podłączali się do tej modlitwy i trwali w tej modlitwie razem z nim. Ale jest druga modlitwa, modlitwa chwały, modlitwa uwielbienia, gdzie możemy się modlić wszyscy naraz i Pan Bóg każdego z was będzie słyszał. Ja wiem, że w to nie wierzycie, że to jest niemożliwe, ale Bóg, który stworzył wasz widok za oknem, planety, układ słoneczny, może słyszeć, nawet jeżeli mówi 150 ludzi. Amen. Bóg może słyszeć, nawet gdyby wszyscy ludzie na świecie naraz zaczęli się modlić. Wasz Bóg, którego kochacie i czcicie, jest Bogiem Wszechmogącym. I teraz widzicie, dzisiaj Duch Święty jest najbardziej atakowany. Atakuje go religijna śmierć, martwe liturgie i pycha tradycji. Ludzie często nie chcą. Kiedy się powie, otwórz się, pozwól się Duchowi Świętemu prowadzić, daj Duchowi Świętemu miejsce w swoim życiu. Bardzo często ludziom, ja już to widziałem, myśmy to już tutaj mieli. Jeżeli ktoś mówi o Duchu Świętym, że już tutaj miał i tego nie chce, to albo ktoś cię okłamał i dlatego tego nie chcesz, albo naprawdę Ducha Świętego nie chcesz, się zdecyduj. Ja myślę, że wielu z nas boi się, ponieważ ktoś was w życiu oszukał. I czas przyznać się, że daliśmy się czasem oszukać. Że daliśmy się zwieść, ale chcemy, aby Duch Święty nawiedził nasz zbór. Amen. Tego chcemy. Duch Święty przyniesie odświeżenie, przyniesie wiosnę w nasze serca. On jest dzisiaj najbardziej atakowany, bo jest najbardziej potrzebny. Przeciwnik was, diabeł, jak lew ryczący chodzi, wokół patrzy. Diabeł wie, że jeśli Duch Święty zamieszka w moim domu, to mój dom się zmieni. Diabeł wie, że jeśli Duch Święty będzie mógł działać na naszych nabożeństwach, to zmienią się nasze nabożeństwa. Diabeł wie, że jeśli zaczniecie tęsknić za Duchem Świętym i płakać, żeby Duch Święty przyszedł, zmieni się wszystko, co znaliście jako Kościół, co nazywaliście Kościołem. Wszystko się zmieni. Przyjdą Boże uzdrowienia, przyjdą Boże proroctwa, Boże Słowo. Wszystko nadprzyrodzone, co się w Kościele dzieje, dzieje się przez Ducha Świętego. I dlatego diabeł go dziś najbardziej atakuje. Dlatego go ośmiesza, dlatego się z niego śmieje, dlatego go podrabia. Wiecie, kiedyś mieszkaliśmy z żoną na Białorusi. I nigdy nikt nam nie powiedział, tam były wtedy takie pieniądze, na które oni mówili zajczyki. Takie malutkie pieniądze, one były niewiele warte. Jak się poszło do kantoru i się dało $2, to się dostało całą górę tych pieniędzy. One nic nie były warte. I coś wam ciekawego powiem. Kiedy miałem takiego jednego zajczyka, a za dolara się dostawało ich tam kilkaset, nikt mi nigdy nie powiedział, uważaj, żeby nie był podrobiony. Wiecie, dlaczego nigdy go nikt nie podrabiał? Bo on był niewiele warty. Za dużo roboty z podrobieniem takiego banknotu. Ale jeśli chodziło o funty i dolary, ludzie mówili, uważaj, bo mogą być podróbki. A dlaczego je podrabiali? Bo one były dużo warte. Oto dlaczego dzisiaj jest dużo podróbek Ducha Świętego. Oto dlaczego wielu z was boi się samej myśli o Duchu Świętym. Kiedy was spytam o poznanie Boga, to coś wiemy, wszyscy wiemy. Jeśli chodzi o Jezusa, też z radością odpowiadamy. Jeśli chodzi o Ducha Świętego, często niektórzy wierzący w naszych czasach nawet nie są pewni, czy Duch Święty jest Bogiem. Chcę wam powiedzieć, nie zasmucajcie Boga i nie mówcie Mu, że nie jest Bogiem, że to tak delikatnie nazwę. Wyznajcie, przyjdź Duchu Święty, pragnę Ciebie, chcę, żebyś przyszedł, chcę, żebyś do mnie mówił, chcę, żebyś mnie prowadził, żebyś żył, spocznij na naszym zborze, na naszych służbach, na lokatorach, którzy tu mieszkają, zacznij prowadzić nasze myśli, nasze słowa, nasze motywy. I dzisiaj On jest najbardziej potrzebny. Przeciwnikiem życia z Duchem Świętym jest duch śmierci, który rządzi na tym świecie. Świat się nie boi tarzać. Włączycie telewizję, telewizja jest pełna przekleństw, nagości i bez wstydu. I dokładnie w taki sam sposób próbuje być ośmieszony Duch Święty przez fałszywego ducha śmierci na tym świecie. Ale ludzie się boją fanatyków, ale nie bój się fanatyków. Bardziej bój się Boga. Bóg widzi twoje uczciwe serce. Oczekuj na Ducha Świętego. Proś. Ja chcę wam powiedzieć, w najbliższym czasie zamierzam się gorąco modlić, aby Duch Święty również zmieniał mnie jako człowieka. Aby Duch Święty pocieszał, wprowadzał mnie w prawdę, aby nauczył mnie oczekiwać na swoje działanie. Brak Ducha Świętego zatrzymuje Kościół w jego modlitwie. Usłyszeliście mnie? Brak Ducha Świętego zatrzyma nasze modlitwy na tym samym poziomie. Odkryjecie, że rok temu modliliśmy się dokładnie tak samo jak dziś. Pomodliły się 4 osoby i ciekawy jestem, ilu z was byłoby w stanie teraz wstać i powiedzieć, o co modlił się brat za mną dzisiaj tutaj. Ktoś z was wie, o co się modlił? Pamięta jeszcze? Nikt z was nie pamięta, bo nawet nie słuchaliście. Nawet żeście się z nim nie modlili pewnie. A jeśli się modliliście, to byliśmy gdzie indziej w myślach. A jeśli gdybyśmy chodzili w Duchu Świętym, widzielibyśmy, o co jako Kościół stoimy. Ja nie mówię oczywiście, że to jest u wszystkich. Ja tu nie chcę być oskarżycielem. Mnie Bóg nie powołał, żeby oskarżać. Mnie Bóg powołał tutaj, żeby was kochać i nauczać Słowa Bożego. Ale jeżeli chcemy się prawdziwie modlić, to jako Kościół powinniśmy być jednego serca i jednego ducha. Amen? Tak jest? Czy jakieś herezje mówię? Czyli kiedy się modlimy, powinniśmy stać. Wiecie, mi się tak podoba, kiedy jesteśmy na modlitwie i jakiś człowiek zaczyna wołać i mówi, Panie, na przykład była siostra w szpitalu i modliliśmy się, Panie, prosimy Cię o tą siostrę w szpitalu. Aż słyszałem taki oddech po całym zborze, tak, amen, to się czuło, że Kościół tym żyje, że Kościół się o to modli. I tak jest z wszystkimi innymi rzeczami. Abyśmy się modlili w Duchu Świętym o całość, a nie stali, wiecie, i zastanawiali się, po co tu przyszliśmy. Przyszliśmy, żeby chodzić w Duchu Świętym, żeby prosić Go, żeby nas napełniał, żeby nie odbębnić modlitwy. Jeszcze raz mówię, może nawet ktoś pamięta, o co się ten brat modlił. To nie chodzi o to, czy pamiętamy, o co on się modlił, czy ktoś inny o co się modlił. To nie to, co chcę powiedzieć. Nie skupiajcie się na tym. Skupcie się na tym, czy ja w tym czasie miałem relację z Panem. Czy oddycham Nim. Czy nie dlatego nasze serca są obciążone strachem, lękiem, smutkiem. Ja odkrywam, że właśnie jest to brak Ducha Świętego. Brak Ducha Świętego zatrzymuje Kościół w modlitwie. Zatrzymuje również Kościół w pracy. Kiedy Kościół pracuje, kiedy nie ma Ducha Świętego, zatrzymuje go w pracy. Wiecie, ciekawą rzecz o Duchu Świętym powiedział Reinhard Bonnke. Bonnke powiedział, że człowiek jest tylko przewodnikiem, a nie prądnicą. Wiecie, co jest prądnica? Prądnica powinna produkować prąd i go dawać. I niektórzy z nas właśnie próbują być taką prądnicą, takim alternatorem. Ale Bóg nie po to cię zrobił, żeby w twoich siłach Kościół działał. Bonnke powiedział, człowiek jest tylko przewodnikiem, przez którego Duch Święty chce przepływać. I kiedy mu zaufamy, to Jezus powiedział, z wnętrza takiego człowieka popłyną rzeki wody żywej. To nie jest coś, co my sami możemy stworzyć, ale stajemy się przez Boga kanałem, przez który Bóg może docierać do innych ludzi. A więc brak Ducha Świętego zatrzymuje Kościół w modlitwie, zatrzymuje Kościół w pracy. Widzimy, że się nie rozwijamy, że właściwie zawsze to samo robimy i nie wiadomo, dokąd idziemy. Zatrzymuje Kościół we wzroście. Widzimy, że mamy mało chrztów, mało nowych ludzi przychodzi, mało widzimy grzeszników pokutujących. Zatrzymuje Kościół w świętości. Bo wiecie, kiedy Kościół się zatrzymuje w modlitwie, w pracy i wzroście, to zaczyna być coraz mniej święty. Święty, uświęcać się znaczy upodabniać się do Jezusa. Święty to jest oddzielony dla Boga. Wiecie, kiedy Kościół nie ma co robić, no bo nie nauczamy nowych ludzi, nie rozdajemy Jezusa, nie dzielimy się Jezusem jak chlebem, no to zaczynamy się zajmować swoimi problemami. Zawsze tak jest, kiedy człowiek ma za dużo czasu i mu za dobrze. Wiecie o tym, że najmniej samobójstw jest w najbiedniejszych krajach świata? A wiecie o tym, że w Sudanie albo w Afganistanie w ogóle nie ma przypadków anoreksji, bulimii? Z jakiegoś powodu kobiety nie podcinają sobie żył w Afganistanie albo w Sudanie z tego powodu, że mają krzywy nos. Największa ilość samobójstw jest Szwajcaria, Finlandia, Norwegia, Stany Zjednoczone. Kraje, w których jest dobrze. Kraje, w których jest, wydawałoby się, wszystko mamy. Człowiek, kiedy ma za dużo, zaczyna się nudzić. Kiedy wszystko mamy i niczym się nie dzielimy, zaczynamy się nudzić. Kiedyś jeden wielki mąż Boży powiedział, że gdy Samaria była oblężona przez obce wojska, to dochodziło do kanibalizmu, ponieważ ludzie nie mieli co jeść. I to się przenosi, kiedy Kościół jest oblężony przez świat i zaczyna brakować w nim Jezusa, zaczyna brakować w nim zaopatrzenia Ducha Świętego, wierzący zaczynają gryźć jeden drugiego. Zaczyna dochodzić do kanibalizmu. Bo ten Kościół jest tak oddzielony, tak samotny, że nie ma znikąd zaopatrzenia. Ale Kościół, w którym Duch Święty przynosi zaopatrzenie, jest Kościołem, który stoi jak pochodnia, jak latarnia morska, który może być otoczony przez świat, który będzie jak łódź na wodzie. Wiecie, co to jest łódź na wodzie? Łódź na wodzie oznacza, że ona jest na wodzie, ale woda nie jest w niej. Ale kiedy łódź jest na wodzie i zaczyna nabierać wody, to co się z nią stanie? Zatonie. Kiedy Kościół jest w świecie, ale w nim nie ma świata, to się utrzyma. Ale kiedy zaczyna nabierać świata, to powoli coraz bardziej się ze światem zgadza i zaczyna tonąć. A więc brak Ducha Świętego zatrzyma nas w modlitwie, pracy, wzroście, świętości i w przydatności właśnie dla tego świata. Wiecie, Kościół bez Ducha Świętego jest jakby z napisem nieczynny. Kiedy w Kościele nie ma Ducha Świętego, to jest tak, jakby na drzwiach jakiegoś sklepu ktoś napisał napis zamknięty. Ja pamiętam, teraz to się rzadziej widzi, ale za komunizmu to było częste, że przybiegłem do sklepu, próbuję wejść, a tu nie wejdziesz. Tam patrzę, w środku siedzi pani. Ale pani siedzi, ma talerzyk, ma zupkę. Ona ma przerwę teraz. Nic inne. Ma prawo zjeść zupkę. I czekasz. Teraz tego nie ma. Bo teraz ludziom bardziej zależy na biznesie niż na tej zupce. Ja nie mówię, że to jest dobre, ale przenoszę to teraz na Kościół i tu to jest dobre, żeby Kościół zawsze był pełny Ducha Świętego. Amen? Zawsze otwarty na Ducha Świętego. Kiedy w Kościele nie ma Ducha Świętego, jest nieczynny, jest zamknięty i wrażliwy na bzdury, a nie wrażliwy na ludzi. Jest jak sklep, w którym ktoś jest, ale tabliczka pisze zamknięty. U nas, nie wiem, czy to u was też tutaj bywało, ale jak się wychowywałem w Bielsku, pamiętam, szczególnie jako dziecko, to popularne początkiem roku było, idziesz do sklepu, sklep zamknięty, bo wiecie co mieli? Remanent. Sprawdzali. Rozliczali się z przepłością. I myślę, że wiele kościołów dokładnie to grzesznicy zastają. Grzesznik przychodzi, grzesznik tęskni, grzesznik szuka, no ale nie znajdzie, bo mają remanent. Właśnie rozliczają. 20 lat temu... Tyś na mnie krzywo patrzył 20 lat temu, ja ci to pamiętam, wiesz? 10 lat temu, 10 lat temu ja wiem, coś ty zrobił. Cię trwa renament, rozliczanie się, zamknięte. I on wtedy mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Ten, który kościół założy, okazuje się, że za drzwiami, zamknięte. Ale wracam do Słowa Bożego. Jest o nim napisane, że to jest pocieszyciel. Czytaliśmy o nim, że to jest pocieszyciel, Duch Święty, ktoś wspaniały, nasz pocieszyciel, który przyjdzie, który chce w cudowny sposób wejść w nasze życie. Wiecie, te wersety, które czytałem, ja prosić będę Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z wami na jak długo tu bierze? Na wieki. To jest pocieszyciel na wieki, nie ktoś przemijający. Odkryłem dzisiaj, modląc się na tym słowie, że Bóg mi daje kogoś na zawsze. Bóg mi nie mówi, Mirek, dzisiaj masz dobry humor, masz tu trochę Ducha Świętego. Duch Święty nie jest jakąś miarą, jakąś elektrycznością, którą troszeczkę Bóg daje, a potem tak troszeczkę wajchę zmniejsza, żebym go nie miał za dużo. Bo on mówi, że daje mi pocieszyciela na wieki, a więc nie przeminie. Jeżeli go dostanę, to jest dla mnie na zawsze tak długo, jak długo zechcę go odnawiać, chodzić w nim, oddychać w nim, jak długo będę chciał w nim trwać, dopóki sam mu nie powiem, żeby poszedł. To jest pocieszyciel. Ma jeszcze coś tu jest powiedziane. Prosić będę Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy. Przepraszam, w drugim miejscu chcę powiedzieć, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu jakim? Moim. To jest pierwsze. W pierwszym wersecie czytałem, że On jest Pocieszycielem na wieki, a to, na co chcę teraz zwrócić uwagę, że Jezus powiedział, że to będzie Pocieszyciel posłany w imieniu Jezusa. Dlatego mówię, ja nie mówimy teraz o nawróceniu. Dla człowieka niewierzącego, czy w imieniu Jezusa, czy nie w imieniu Jezusa, nie ma znaczenia. On nie zna, on potrzebuje samego Jezusa przyjąć. On potrzebuje Ducha Świętego jako światłości, jako daru łaski. Ale tu jest o czymś jeszcze powiedziane. Pocieszyciela w imieniu moim i On będzie was uczył. To znaczy, że trzeba znać Jezusa, żeby Go rozpoznać. Przyjdzie Pocieszyciel. Pocieszyciel z greki nazywa się parakletos. A wiecie, jak się nazywa po łacinie? Advokatos. To jest Pocieszyciel. Adwokat. Parakletos z Grece, adwokatos z łaciny. Pośle wam kogoś takiego. Teraz, kto to był parakletos w Grece starej? Parakletos to był rodzaj adwokata, ale ciekawą rzecz historycznie odkryłem, jeśli chodzi o parakletos. Parakletos był wzywany wtedy, kiedy siedzieli ludzie i jakiś człowiek miał problemy, ale był za głupi i za biedny, żeby się obronić. Wtedy mu przydzielano parakletos, adwokatos po łacinie, pamiętajcie, adwokata. Parakletos bronił go z całej siły, używał swojego rozumu, ale ciekawą historyczną rzecz odkryłem. Posłuchajcie teraz i trzymajcie się krzeseł. Parakletos bronił za darmo. Powinniście krzyknąć, aleluja. Parakletos bronił za darmo, za nic. Bronił, ponieważ był parakletos. Bronił, ponieważ to było jego zadanie. I Jezus mówi, dam wam pocieszyciela, przyjdzie parakletos, wasz adwokat w tym świecie. On do mnie, to mnie dotyka, wiecie, kiedy tobie, Bóg mówi, kiedy tobie, biedny kulcu, braknie rozumu, braknie ci siły. Kiedy nie będziesz miał siły, ja ci dam parakletosa, dam ci pocieszyciela. Ja o tym zapominam i świeję, i martwię się. I dobrze, że mam moją żonę, która mi przyszła i powiedziała, zapominasz, pastorze, o Duchu Świętym. Jak cię Bóg błogosławi. Ludzie czasami patrzą na pastora, myślą, o jaki duchowy chłop. Tego duchowego chłopa by już nie było, wiecie, już by leżał w śmieciach, gdyby często nie żony pastorów. Gdyby nie te ciche żony pastorów, które nie przyjmują oklasków. Nikt im nigdy nie podchodzi i nie mówi dziękuję ci za pastora. Nikt im nigdy nie mówi dziękuję ci, że nie wygląda jak flejtuch, bo sam by się pewnie nawet nie wiadomo jakie gacie by ubrał. Ale ona jest, pilnuje. I widzicie, i mi przypomniała, że mam parakletosa, że nie muszę wariować, że nie muszę zastanawiać się, Boże, co ja mam zrobić i chodzić i modlić się, Panie, 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 pomóż. Ale może do mnie dojść, że Jezus mówi, daję Ci pocieszyciela, parakletosa, adwokatusa, adwokata, który będzie wprowadzał Cię w mądrość. I moja modlitwa teraz już nie musi być, Boże, co robić, tylko, Panie, jeżeli zgrzeszyłem, to się modlę, nie odrzucaj, nie zabieraj mi Twojego Ducha Świętego i nie zabieraj mi radości z Twojego zbawienia, jak modlił się Daniel. Ale jeśli, Dawid, a jeśli nie zgrzeszyłem, to mogę się modlić, otwórz me oczy, o Panie. Otwórz me oczy, żebym zobaczył Ducha Świętego. I kiedy przychodzi Duch Święty, zaczynają się dziać piękne rzeczy. Bo kiedy przychodzi Pocieszyciel i zaczyna pocieszać, Kościół zaczyna śpiewać. Mężczyźni zaczynają podnosić czyste ręce. Kobiety zaczynają klaskać dłonie. A kiedy patrzysz przez okno, to psalmy z Biblii stają się żywe. A wiecie, co w psalmach pisze? Że drzewa będą klaskać w dłonie. Że wszystko w świecie zaczyna się zmieniać. Kościół się staje miejscem prawdziwej radości. Bo jest parakletos. Przyjaciele, kto nas prowadzi? Kto prowadzi Ciebie? Kto nas inspiruje? To są prawdziwe pytania, które powinniśmy sobie zadać. Myślę, że każdy z Was powinien sobie wziąć długopis i kartkę i napisać sobie, kto mnie prowadzi? Kto Cię prowadzi w Twoim życiu? Jeśli Duch Święty, to oddaj Mu cześć, chwałę, uwielbienie. Jeśli nie, idź dalej. Idź śladami. Nasłuchuj głosu. Bóg Cię chce wprowadzić na swoją drogę. Kto Cię inspiruje? Z kogo bierzesz słowa? Z kogo wypływa z Ciebie? Czy potrafisz wybaczyć? Czy potrafisz przyznać się do błędu? Czy potrafisz powiedzieć, Ty prowadź, bo mi rozumu brakuje, Panie? Co? Myślę, że ważne pytanie powinniśmy sobie zapisać. Powiesić na lodówce i nad łóżkiem, aż odpowiedź nie przyjdzie, aż nasza odpowiedź na kolana nie zwali. Co zależy od Ducha Świętego w moim i Twoim życiu? Ja wiem, że religijnie wymagałoby, żebyśmy teraz powiedzieli, no wszystko, wszystko, bracie. Naprawdę? A ja myślę, że nie. Ja myślę, że często mogę pierwszy powiedzieć Wam. Doświadczam osobistej przemiany i pokuty, bo człowiek nigdy nie dojdzie do miejsca, gdzie Bóg powie, wiesz co, teraz to już chyba jesteś lepszy nawet niż prorocy w Starym Testamencie. Bóg ci tak nie powie. Odkrywam, że nie wszystko jest inspiracją Bożą w moim życiu. Bo ciągle widzę, że jest i gniew, i niezadowolenie, i marudzenie, i różne rzeczy. I chcę szukać Ducha Świętego. Chcę zadać sobie pytanie, kto inspiruje moje myśli, moje słowa, moje chodzenie? Kto jest tym, który mnie naprawdę prowadzi? Kto mnie przeprowadza? Chcę Wam powiedzieć ważną rzecz o Kościele. Posłuchajcie mnie teraz bardzo uważnie. Kiedy na dworze na przykład będzie za parę miesięcy, za miesiąc na przykład może być na dworze minus 30 stopni, wiecie o tym? Może być. Albo za dwa. I kiedy na dworze jest minus 30 stopni, to gdybyś siedział w lesie i zasnął pod drzewem, to jak myślisz, obudziłbyś się żywy rano? Nie ma szans. A dlaczego w domu kładziesz się spać? Zasypiasz i na drugi dzień budzisz się zdrowy i żywy, bo masz w domu co? Ogrzewanie. I tym jest też Duch Święty w świecie. Widzicie, gdy na dworze jest zimno, to największe niebezpieczeństwo nie jest tam za oknem w tym mrozie. Największe niebezpieczeństwo jest, że nam w piecu zgaśnie. A kiedy w piecu zgaśnie, w domu robi się tak samo jak na dworze. Kiedy Kościołowi w piecu zgaśnie, to się robi taki sam, jak wszystko za oknem. Kiedy Ducha Świętego nam braknie, będziemy mieć takie same problemy jak świat. Będziemy mówić o tym samym, spierać się o to samo, żyć tym samym, rozliczać się jak świat, dogadywać się jak świat. Staniemy się jak świat, jak nam w piecu zgaśnie. I dlatego Bóg chce rozpalić w nas ogień, ogień Ducha Świętego. Duch Święty jest często przyrównywany do ognia. Wiecie, w Biblii nie ma wiele o tym, jak się modlić o wylanie Ducha Świętego. Nie piszę wiele takich wersetów. Nie znajdziecie w Biblii jakiejś instrukcji, która mówi a o wylanie Ducha Świętego modlić się tak. Czy to znaczy co, nie modlić się? Nie. W Biblii znajdziecie coś więcej. Znajdziecie nie instrukcję, a przykład. I tutaj nie mówimy znowu o Jego działaniu w czasie zbawienia. Kiedy zbawia, mówimy o Jego działaniu w czasie pięćdziesiątnicy. I pierwszy Kościół tym żył i chodził. I wszystko, co pisze, jest napisane. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, i tu jest dla nas klucz, byli wszyscy razem na jednym miejscu. To jest to, co jest potrzebne, żeby w Kościele zaczął działać Duch Święty. O nich jest napisane, że byli jednego ducha, jednej myśli, byli w jedności, a wtedy Duch Święty pośród nich działa. I posłany od Ojca został Duch Święty i przyjmują Go. Kiedy Go przyjmujesz, to przyjmujesz to, co Ojciec w niebie przewidział dla ciebie. Zrozumiałem to, widzę to, że, bo jestem też ojcem i wiem, jaką radość mi sprawia, kiedy coś kupię dzieciom, daję im, a dziecko skacze i piszczy z radości. Cieszycie się wtedy? A jak byś się czuł? Przynosisz prezent do dziecku, dajesz, bo on mówi, ja tego nie chcę, tato, zabieraj to ode mnie. Kardiologa. Co zrobić? I tak jest też Ojciec, daje Ducha Świętego. I jeżeli przyjmujemy, to przyjmujemy to, co jest od Ojca. Jeśli nie przyjmujemy, to nie przyjmujemy to, co od Ojca. Widzicie, i tym jest Duch Święty. Co nam Biblia mówi teraz o Duchu Świętym? Biblia mówi nam o Duchu Świętym według Słowa Bożego. Duch Święty w Biblii jest przedstawiany. Wiecie, to bym tutaj musiał do jutra, nie wiem, do 7 rano bym tu musiał mówić, żeby wam powiedzieć wszystko, czym jest Duch Święty w Biblii. I wszystko, czym jest przedstawiany, ale przede wszystkim, po pierwsze, już czytałem, jest przedstawiony w Biblii jako pocieszyciel. Pocieszyciel. Pocieszyciel jest kiedy potrzebny? Kiedy jest wesoło, czy kiedy jest smutno? Pocieszyciel potrzebny, jak jest smutno. Wtedy jest nam potrzebny pocieszyciel. Pocieszyciela nie potrzeba, jak jest wesoło. Chorzy nie potrzebują lekarza, kiedy są zdrowi, tylko kiedy zachorują. Chory potrzebuje lekarza, jak jest chory, a nie kiedy wspomina chorobę. Albo niekiedy myślimy, czy nie będziemy chorzy. Chorzy potrzebują lekarza, kiedy są chorzy. Smutni potrzebują pocieszyciela. I on wprowadza do Kościoła radość. Radość pańska w Kościele jest znakiem tego, że mieszka w nim Duch Święty. Smutek w Kościele jest znakiem tego, że Duch Święty nie mieszka. Że ludzie są przygnębieni rozwiązywaniem własnych problemów. I kiedy jesteśmy bez Ducha Świętego przygnębieni, zaczynamy być krytyczni, agresywni. Zaczyna nas drażnić muzyka, zaczyna nas drażnić odrobina hałasu. Kiedy drażni ludzi hałas? Jak są chorzy, smutni, niezadowoleni. Człowiek, kiedy się cieszy, to się mówi nawet, że się weseli. Stąd mamy słowo wesele. To jest coś, gdzie nas nie drażni hałas. Po drugie, Duch Święty w Biblii również jest nazywany nauczycielem. I Pan Jezus nam tutaj bardzo mówi. Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was... Piszę tutaj odrobinkę, troszeczkę, tak? Wszystkiego. Powiedzmy to głośno. Wszystkiego. Nauczy nas wszystkiego. Czyli jeśli On nas nie nauczy, to się nie nauczymy niczego. Widzicie, jaki jest ważny? Wszystkiego. Wszystko. A my robimy wszystko, jakbyśmy Go nie potrzebowali. Wiecie, i Kościół później dochodzi do takiego miejsca, że gdyby tak Pan Bóg sobie naprawdę rzeczywiście gdzieś poszedł, to się na szczęście nie stanie, chociaż pewnego dnia Bóg zabierze swój kościół. Ale nie o to mi chodzi w tym przykładzie. Gdyby sobie Bóg poszedł z niektórych kościołów, to oni by mieli takie samo nabożeństwo jak zawsze. Pytanie, czy my nie jesteśmy takim kościołem? Gdyby tak Pan Bóg postanowił, że któregoś dnia, ja wiem, że to jest taki, wiecie, głupi przykład, ale On ma coś nam zadać pytanie. Gdyby Bóg postanowił, że któregoś dnia nie przyjdzie nabożeństwo, czy nie okazałoby się, że tak samo byśmy śpiewali? Potem by zaśpiewał chór, potem by były chwały, potem ja bym powiedział kazanie, potem by wam powiedział, że coś czuję, wy byście też czuli, potem byśmy poszli do domu. Moglibyśmy to samo wszystko zrobić bez Ducha Świętego. Ale kiedy przychodzi Duch Święty, jest różnica. Ponieważ będziecie wychodzić posileni, zadowoleni. Dlaczego wam to wszystko mówię? Abyśmy się otwierali na Ducha Świętego. Abyście zaczęli być ludźmi otwartymi na Ducha Świętego. Abyście się otwarli na Niego. On was nie skrzywdzi. Duch Święty jest Bogiem. Amen. Duch Święty was nie skrzywdzi. Amen. On wam nie zrobi krzywdy. On was nie okłamie. On was nie oszuka. I jest napisane, że On nas wszystkiego nauczy i przypomni wam troszkę, tu pisze, tak? Nie, pisze wszystko. A więc wszystkiego nauczy i wszystko przypomni. Zobaczcie, wymieniłem trzy rzeczy. Pocieszyciel, nauczyciel i ten, który przypomina. Co przypomina? Wszystko. Wszystko co? Wszystko, co powiedział Pan Jezus. Wszystko tak naucza Jezus. Wszystko, co powiedział Pan Jezus. Bez Ducha Świętego, więc jeżeli nie będzie Go w naszym Kościele, to będziemy to widzieli. Będziesz to czuł, bo będziemy niepocieszeni, niedouczeni i zapomnimy wszystko. Duch Święty chce nas uczyć. Chce nam przypominać, chce nas pocieszać. I Biblia mówi, że świat Go przyjąć nie może. A wiecie, czemu świat Go przyjąć nie może? Jezus tłumaczy, bo Go nie zna i Go nie widzi. Kościół go ma widzieć. I w objawieniu Jana w 3:18 Jezus mówi, żebyśmy nabyli złota w ogniu wypróbowanego. Złoto reprezentuje Syna Bożego, ale też mówi, abyśmy nasze oczy, ci, którzy nie widzą, co zrobili, pomazani maścią, aby zobaczyć. I myślę, że wiele kościołów potrzebuje zobaczyć Ducha Świętego. Świat go nie widzi i co się stanie, jeśli Kościół go nie będzie widział? Musimy go widzieć w sensie nie fizycznym, ale widzieć go działającego wśród nas. Białe szaty i maść, by widzieć, bo nic innego do widzenia nie ma. Jeżeli Bóg chce, byśmy coś widzieli, to właśnie to. I ten werset, ten trzeci rozdział kończy się, abyśmy słuchali tego, co kto mówi do zborów? Co Duch mówi do zborów. On mówi, co Duch mówi do zborów. Potrzebujemy to widzieć. Wiecie, ludzie często przychodzą i mówią, wiesz, nie powiedziałem ci to czy tamto, bo się bałem. Albo nie zrobiłem to czy tamto, bo się bałem. Czego się bałem? Bałem się ciebie, bałem się ludzi, bałem się tego człowieka, bałem się krytyki. Wiecie, dlaczego tak mówimy? Bo nasze oczy widzą tego, kogo się boimy, a nie widzą tego, który jest większy, którego naprawdę powinniśmy się bać. Przy którym powinniśmy mieć Boży strach. Boga nie widzą. I potem ludzie mówią, a wiesz, nic ci nie mówiłem, bo się bałem. Bo się ludzie boją. Ja nieraz jako pastor słyszałem takie słowa. Przez wiele lat pastorowania raz mi ktoś powiedział, wiesz, ludzie nie przychodzą, bo się boją. Ja mówię, czego się boją? Ani nigdy nikogo nie pobiłem, nie pogryzłem nikogo. Nigdy mnie nie trzeba było szczepić na wściekliznę. Nigdy nie, z nikim się nie szarpałem. Czego się boją? Boją się tego, co widzą. Mnie, małego, słabego. Lepiej, żeby się bali tego, który naprawdę rządzić chce Kościołem. I ten brak widać, kiedy boimy się bardziej ludzi niż Boga. Kiedy nie potrafimy wierzyć w to, co robi Bóg, ale wolimy wierzyć w to, co nie mogą ludzie. I dlatego widzicie, później w ludziach nie ma radości, bo patrzymy i widzimy co innego. Nie ma wybaczenia, bo nie wierzymy w to, co mówi Bóg, tylko co mówią ludzie. A Paweł, apostoł, mówi, żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A jak Chrystus z nim żył? Jest tylko jeden sposób, przez Ducha Świętego. Chrystus nie przyszedł do Pawła i nie powiedział, Pawle, połączymy nasze ciała, stał się cud i z dwóch ciał się zrobił jeden. To jest jakaś bajka, tak się nie stało. Jest jeden sposób, żeby w apostole Pawle mógł żyć Chrystus. To jest przez tego samego Ducha, który żyje w tobie. Chrystus. To się działo przez Ducha Świętego. Przez Niego zamieszkuje w nas Chrystus. Gdyby Jezus pozostał taki, jak był z uczniami, kiedy chodzili po ziemi, to wtedy byśmy się musieli w Jerozolimie w kolejce ustawić. Myślę, że człowiek by się musiał zapisać, musieliby nas rodzice zapisać przed naszym urodzeniem, a może w wieku 90 lat podeszlibyśmy i na pół sekundy uścisnęli mu rękę, gdyby pozostał takim, wiecie, tam chodzący z uczniami. Ale Jezus nie zrobił w ten sposób. Powiedział, nie zostawię was z sierotami, ale przyjdę do was. I powiedział, że w tej sile będzie Kościół mógł iść po wszystkie krańce, będzie mógł iść aż do skończenia świata. I kiedy przyszedł Duch Święty do Kościoła, to Jezus Chrystus staje się jego prawdziwym życiem, prawdziwą mocą. I to jest właśnie to, co chciałem, byście wiedzieli o Duchu Świętym. Widzicie, dar Ducha teraz jest i dary Ducha. Chciałbym, abyście mieli też tutaj rozeznanie. Dar Ducha to jest to, co Chrystus nam daje przez swoją obietnicę, przez swoje odkupienie. To jest to, co potrzebujemy do zbawienia. To jest wtedy, kiedy Duch Święty działa, kiedy się nawracamy. To dał nam Chrystus po niebo wstąpieniu. To jest ten dar Ducha. Ale jeszcze jest coś takiego jak dary Ducha. I dary Ducha są opisane w 1 Koryntian 12, 10, 11. I jest tu napisane, może dla całości kontekstu przeczytam całość. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. To jest napisane dla Kościoła. Dzisiaj często Kościół zamyka oczy, mówi, nie chcemy o tym mówić. Dlaczego? Bo widzieliśmy, jak ktoś to źle używał. Ja widziałem wiele wypadków samochodowych, ale ciągle jeżdżę samochodem. Widziałem, jak spadał samolot, ale latam samolotem. Widziałem, jak się ludzie zatruli jedzeniem, ale ciągle jem. Nie wiem dlaczego, jeśli widzieliśmy, jak ktoś źle użył Ducha Świętego, odrzucamy go. Dary Ducha Świętego, inaczej zwane charyzmaty, to jest działanie Jezusa w Kościele. Owoce Ducha Świętego to jest charakter Pana Jezusa. Dary Ducha Świętego to jest Jego działanie. One pozwalają budować prawdziwy Kościół. Pozwalają, aby nasz Kościół stawał się prawdziwie duchowym Kościołem. I wiecie, można by dary, te dary, które tu przeczytałem, można by podzielić na takie trzy dziedziny. Dary wiedzy, dary pracy i dary głoszenia. Dar wiedzy to mamy słowo mądrości, czyli to jest wiedza, że coś wiemy. Nie wiemy wszystkiego, On nam daje. Później słowo poznania, to nie jest wiedza, to są już fakty. Czasami nie znamy faktów, ale przez słowo poznania Bóg objawia fakty. Rozróżnianie duchów. To jest, kiedy widzimy w jakimś duchu cielesną podróbką, fałszywym podrobieniem daru rozróżniania duchów w Kościele jest diabelski dar. Nazywa się krytykanstwo. Nie wiem, czy kiedyś spotkaliście kogoś. Później mamy dary pracy. To jest wiara, czynienie cudów i uzdrawianie. To jest to, jak Kościół pracuje. I każdy z nich, można inne kazanie by powiedzieć. Później mamy dary takie związane z głoszeniem. Widzicie, nie po kolei, ja je bardziej w grupy podzieliłem niż po kolei. Proroctwo, języki i tłumaczenie języków. Proroctwo to jest to, co Bóg mówi. Języki nieznane, czy znane, różne, to jest dar od Pana. Tłumaczenie to jest, kiedy tymi językami nie czcimy samego Boga, nie uwielbiamy, ale kiedy Bóg przekłada dla Kościoła jakąś wiadomość. Dar języków może wystąpić w różny sposób. Czytałem o wystąpieniu daru języków na Podolu, na Ukrainie. Opisywała to w swoim świadectwie siostra, która nazywa się Wasylina Szusz. Jeśli ktoś z was czyta, w Polsce w kilku gazetach chrześcijańskich było to świadectwo. Była małą dziewczynką, jak SS paliło wieś po wsi. Wykopywali dziury, wpędzali do rowu ludzi, wrzucali tam granaty, strzelali, potem zasypywali. Kilka wsi zamordowano, przyszła kolej na jej wioskę. Kiedy ludzie stali w tej dziurze, ta malutka dziewczynka wtedy, Wasylina Susz, pobiegła w kierunku oficera SS. SS-mani podnieśli automaty, żeby ją zastrzelić, ale oficer SS, widząc, że to jest małe dziecko, kiwnął, żeby tego nie robili. Był pewny, że ona będzie go o coś prosić. Ale dziecko podeszło, wyciągło rękę i zaczęło mówić czystym niemieckim. Nieuczone dziecko, analfabetka, która nawet pisać nie umiała, zaczęła czystym niemieckim językiem mówić, a chłop się zrobił biały na twarzy. Kiedy skończyła, spojrzał na żołnierzy, kazał wszystko złożyć i odjechali. Ludzie zostali w dziurze, wieś nigdy nie została zniszczona. Dary Ducha Świętego mogą uratować nasz zbór. Mogą uratować Twoją rodzinę. Mogą uratować Kościół. Mogą nas uratować w najtrudniejszej chwili, jeśli będziemy ludźmi otwartymi na działanie Ducha Świętego. Bóg to ma dla każdego. Bóg to nie miał tylko dla naszych ojców. Bóg to nie miał tylko w dziejach apostolskich, bo On jest pocieszycielem wiecznym. On nie jest pocieszycielem wtedy, który przemija, ale jest pocieszycielem wiecznym, którego Bóg posłał. I póki Kościół tu będzie, On będzie z Kościołem. Kiedy Kościół będzie zabrany, On będzie z Kościołem. Kościół bez Ducha Świętego jest martwym Kościołem, nie może działać, ale Kościół z Duchem Świętym będzie mógł działać. I to jest, kochani, to, co wam bardzo, bardzo chciałem powiedzieć, co bardzo potrzebujemy. Jest czas, abyśmy zaczęli się modlić, abyśmy zaczęli się otwierać na cudowne działanie Ducha Świętego. Ktoś zaś powie, co mam zrobić po dzisiejszym kazaniu? Nie chcę, żebyś się zaczął zachowywać jakoś dziwnie. Nie chciałbym, żeby ktoś z was zaczął, nie wiem, teraz biegać, wygłupiać się, czy robić cokolwiek innego. Chciałbym, żebyście zaczęli od wiary. Od zwykłego wstanięcia. Panie, potrzebuję Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty. Panie, potrzebuję Cię, bo mamy dzieci nieponawracane, rodziny nieponawracane. Za płotem mi mieszka pijak. Moje małżeństwo się sypie. Moje życie się sypie. Niby w coś wierzę, ale nie wiem, w co wierzę. Przyjdź, Duchu Święty, i zacznijcie się codziennie modlić. Czytajcie Słowo Boże. Otwórzcie Ewangelię Jana. 14 rozdział. 13 rozdział. Zacznijcie je czytać. Pamiętacie 13 rozdział? Usługiwałem w poprzedni czwartek. Jezus umył nogi uczniom. Jezus wyruszył w niezwykłą drogę. Dzisiaj 14 wiele mówiłem. Jezus mówi nam o Duchu Świętym. On chce, żeby On pośród nas był. Powstańmy do modlitwy. Chwała Jezusowi.
Tato nahrávka byla pořízena ve shromáždění Církve bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.